To tata ci przygotowa... nie załatwił tych studiów?
No wyobraź sobie, że nie.
Mi też nie. Poszłam do niej na spotkanie z trzęsącymi się rękami i kolanami. Nina mnie przyjęła. Mówi, bardzo się cieszę, mały, że będę mogła z tobą pracować. Zobaczymy. Ja akurat nie przepadam za tym, żeby mój mąż mnie walił pasem, wiesz, oraz podpalał. Mamy inne seksualne przyjemności.
Dzień dobry. Cieszę się, że znowu się spotykamy, a cieszę się jeszcze bardziej, bo spotykamy się dla mnie z osobą szczególną. Agata Młynarska dzisiaj naszym gościem.
Witaj, kochana.
Wiesz, że właśnie pomyślałam sobie, że my poznałyśmy się równo 30 lat temu.
No, w każdym razie w ubiegłym stuleciu.
W ubiegłym stuleciu, kiedy przyszłyśmy studiować na polonistyce i okazało się, że jesteśmy w tej samej grupie.
Ja pamiętam, jak były ogłaszane wyniki po egzaminach wstępnych i poszedł taki szum wśród tego wielkiego tłumu przyszłych studentów, którzy dostali się na polonistykę. Było 7 grup czy 8 grup, już nie pomnę. Tak. W każdym razie poszedł szum wielki, że Młynarska i Jaruzelska w jednej grupie.
Bo jest... grupa 7 to była.
Tak, jest to jakiś gruby sabotaż. Jak to jest możliwe, żeby córka Jaruzelskiego i córka Młynarskiego była w jednej grupie? Co to będzie? Wiem, że wtedy, wiesz, nie było jeszcze ani Instagramów, ani ja nie byłam w żaden sposób rozpoznawalna.
Ja też nie.
Więc wtopiłam się w ten tłum, żeby słuchać o sobie tych różnych, wiesz, podekscytowanych, różnych śmiesznych rzeczy i o tobie również. Znałyśmy się chyba jeszcze przed studiami, bo poznałyśmy się dzięki Staszkowi Turnałowi.
Na jakiejś imprezie, na jakiejś imprezie, który z kolei był moim kolegą z liceum, z klasy matematycznej.
A potem naszym wspólnym z jednej grupy.
Tak.
W każdym razie dostałyśmy się na polonistykę i tak wylądowałyśmy w jednej grupie. I powiem ci szczerze, że to była wielka frajda, że byłaś w tej grupie, że miałam partnera do niezłych żartów i kogoś, kto rozumiał nasze dosyć absurdalne poczucie humoru. I to nas trochę ratowało w tamtych czasach.
To nas ratowało. Ja też mam i zaraz będziemy sobie jeszcze wspominać, ale to mnie zaciekawiło, bo właśnie powiedziałaś o tym, że słyszałaś te szepty, że właśnie Jaruzelska i
ślepy ciągi.
Tak. I Młynarska, i Jaruzelska. I ja pamiętam ten ogromny stres, kiedy właśnie były nierozpoznawalne. Ja pamiętam ten stres, kiedy tam 1 października była, wiesz, cały rok, który się dostał na polonistykę, czyli około 100 osób z tych wszystkich 7 grup i wyczytywanie nazwisk i dawanie tych indeksów. I myślę, że większość studentów cieszyła na to, że w tym momencie, ja bardzo się cieszyłam, że się dostałam. To było wielkie dla mnie szczęście, wyzwolenie w ogóle.
Przypomnę, że wówczas było 16 osób na jedno miejsce. Pamiętasz?
No, tak,
że był dziki tłum studentów, znaczy tych, którzy chcieli dostać się na studia i trzeba było naprawdę napisać trudny egzamin.
Egzaminy były dość trudne. Ja miałam łatwiej o tyle, że się uczyłam, ponieważ po maturze nie poszłam od razu na studia. Stan wojenny, depresja i w związku z tym miałam więcej czasu na
przygotowanie. To tata ci nie załatwił tych studiów?
No wyobraź sobie, że nie.
Mi też nie.
Ale właśnie chciałam się dowiedzieć o tym, jak ty się czułaś, bo dla mnie to był straszny stres, żeby wyjść, kiedy wyczytają moje nazwisko i będę szła po ten indeks i wiedziałam, że te 100 par oczu się na mnie zwróci. No i powiedziałabym, no to było zaraz po stanie wojennym, który chyba tam właśnie w lipcu był już zniesiony. I że te oczy wszystkie na mnie będą patrzyły. No powiedziałabym, no jeśli nie z niechęcią, to na pewno z dużym zainteresowaniem. Czy ty też miałaś coś takiego, że twoje nazwisko będzie wyczytane, żeby
tak, ja tego nie znosiłam i zawsze wszyscy mi mówili tak z niedowierzaniem, że to niesamowite. Dostałaś się na studia, na ten sam wydział, na którym tata się uczył. No, tata był najlepszym studentem. Na pewno też będziesz świetna. I ja już czułam na dzień dobry taką niesamowitą presję. Wiesz, wtedy był, tak jak powiedziałaś, czas wokół stanu wojennego, rozpalony, rozgrzany. I to było zupełnie niesamowite, bo ja sama byłam tym dosyć przejęta, że wylądowałyśmy w jednej grupie. Tak. Tym bardziej, że wtedy furorę robiła piosenka mojego taty, która miała ponowny taki sukces, bo napisana została znacznie wcześniej, przed stanem wojennym, Lubię wrony.
A tak?
I ja tylko tak słyszałam za plecami. Ciekawe, czy lubi wrony. No. Wiesz? Ciekawe, że wiesz, i to było, pamiętam, wiesz, takie, ludzie nie bardzo umieli się zachować, bo byli tym trochę zdegustowani i zdeprymowani, że jak to jest możliwe, że jest taka równość, że i jaruzelska, i młynarska w jednej grupie, że coś tutaj nie pasuje, prawda? W tym rozdaniu.
Ale ja myślę, że dość szybko, ponieważ moje to nie było jakiś taki rytuał przejścia, który miałam pierwszy w życiu, bo czymś takim było już tam liceum, czy też druga podstawówka, do której poszłam, gdzie w ogóle się zorientowałam, że moje nazwisko ma jakiekolwiek znaczenie. Ale z takim oczywiście stresem, ale też z dużym spokojem, bo jakoś wydawało się, że jeżeli się lubi ludzi, to w drugą stronę to też działa i dość szybko to potem już nie miały znaczenia nasze nazwiska.
Ja wiesz, myślę, że właśnie studia były takim najlepszym rytuałem przejścia, który pokazał, że jeżeli jesteś coś warta, to wcześniej czy później ludzie to wyłapią. Bo nie ojciec za ciebie pisał tę pracę, nie ty na miejscu odpowiadałaś na te pytania, nie ty prowokowałaś najbardziej absurdalne żarty w stylu Mrożka i Gombrowicza, nie ty byłaś, nie twój ojciec był tego wszystkiego sprawcą i autorem, no i nie twój ojciec był piękną Moniką, za którą się oglądali wszyscy chłopcy, sprawdzając, czy na pewno ma tego lekko seksownego zeza. Prawda? Tak samo jak nie za mnie mój tata pisał tę pracę i nie za mnie tata odpowiadał i zdawał na egzaminach. Pamiętam tylko bardzo śmieszny egzamin u świętej pamięci Andrzeja Makowieckiego z Młodej Polski, tak. Bo tata mój studiował z Andrzejem Makowieckim na jednym roku. I Andrzej tak na mnie spojrzał i mówił, słuchaj, strasznie głupio odpytywać ciebie tak po prostu porozmawiajmy o literaturze młodopolskiej. Bo przecież studiowałem z twoim starym, z niejednego pieca chleb, jedliśmy, to byli straszni, straszne zgrywusy to były. No i wiesz, i akurat miałam to wyjątkowe szczęście, że literatura młodej Polski była moim konikiem. Ja też wplotłam w pracę maturalną fragment młodopolskiego dramatu, bo pisałam z historii dramatu polskiego i poczułam, że płynie, że jest po prostu ekstra, że mogę poszpanować, że wiem, że wiesz, różne fajne, wiesz, a tu Brzozowski, a tu to mogłam tak błysnąć. I on powiedział, okej, dobra, idź już. Żeby nie gadali, stawiam ci 4+. Wiesz, i żeby nie gadali, żeby on miał spokój, żebym ja miała spokój, ale generalnie udowodniłyśmy, zdając te wszystkie egzaminy na w miarę dobre oceny, ja skończyłam studia zawsze, co roku dostając stypendium naukowe, zresztą to stypendium naukowe było dla mnie bardzo pomocne, bo dosyć szybko wyszłam za mąż na studiach jeszcze.
Tak, pamiętam.
Zwierzałam ci się z tego.
Tak.
I nie wiem, czy to tu się mówi, do której kamery mogę powiedzieć. Teraz widać mnie tak, że do państwa mówię, nie do ciebie.
Tak.
Monika była fantastyczną koleżanką, uwielbianą przez nas w grupie, była super koleżeńska, była mega zgrywusem, robiłyśmy fantastyczne żarty i nadawałyśmy na tej samej fali. Mniej więcej po 7 sekundach studiowania nie miało to dla mnie znaczenia, czyją jest córką i po raz pierwszy ja miałam naprawdę takie szczere uczucie, że nie ma znaczenia, że jestem córką Wojciecha Młynarskiego. A byłyśmy córkami dwóch Wojciechów, dosyć dobrze znanych w tym kraju.
No, to miałaś tą przewagę, że twój Wojciech kochany, mój akurat wtedy znienawidzony, ale czasami myślę sobie, że jest łatwiej nawet, ponieważ właśnie ktoś, kto jest właśnie kochany, to chyba jest jeszcze większa presja, że trzeba być jeszcze lepszym, zasłużyć też na taki sam podziw i tak dalej, że może to być czasami nawet trudniejsze.
Zresztą ja na każdym kroku słyszałam, że muszę być tak dobra jak tata, albo na pewno, że jeżeli nie tak dobra, to pewnie lepsza. I czułam tę presję strasznie. No. To było dla mnie bardzo trudne i ponieważ ja jestem typem ambicjonerki prymuski z syndromem DDD, czyli dorosłego dziecka dysfunkcyjnego z różnych powodów, o czym możemy sobie tutaj dzisiaj pogadać. Jeszcze grubo przed terapią, która pozwala ci się jakoś z tym zmierzyć i uporządkować te emocje z tego wynikające. Więc jako taka w sumie bardzo młoda osoba, miałam cały czas poczucie, że muszę udowodnić, że jestem lepsza od taty, a jednocześnie wiedziałam, że nigdy tego nie zrobię, że nie przeskoczę tego. Zresztą ja na studia polonistyczne poszłam z dwóch powodów. Pierwszym, najważniejszym, takim kluczowym powodem to była chęć po prostu rozmowy z moim tatą. ponieważ tata był tak skupiony na sobie, na swojej twórczości, to go naprawdę interesowało, ponieważ Wojciecha Młynarskiego interesował Wojciech Młynarski najbardziej na świecie. Cała reszta była fajna, pod warunkiem, że można pogadać o Wojciechu Młynarskim. I ja wiedziałam, że jeżeli ja mogę zyskać tę chwilę uwagi ojca taką prawdziwą, to tylko poprzez literaturę, poprzez to, co jego interesowało. Tak. Bo tam też pracowali jego koledzy ze studiów. Więc mogliśmy sobie o tym gadać, o literaturze, o poezji, o znaczeniach. Pamiętam, że tata całymi w ogóle fragmentami na przykład recytował, słuchaj, fragmenty na starocerkiewnosłowiański. Aha. Pamiętasz, co myśmy przeżywały na starocerkiewnosłowiańskim? No to bardzo trudna sprawa, nauczenie się starocerkiewnosłowiańskiego.
I gramatyka historyczna jeszcze, te jery
twarde. Tata to leciał tak, słuchaj. On to pamiętał, on to gaba, geba, żaba. Wiesz, on mi to wszystko tłumaczył i po prostu przez to, że jego mózg na pewno był nieprzeciętny, przez niektórych uważany był mój ojciec za geniusza, to jednym z objawów jego genialnego umysłu była nieprzeciętna pamięć. Tata recytował na pamięć nie tylko poezję, ale spod palca leciał z gigantycznymi fragmentami, nie wiem, recenzji teatralnych Antoniego Słonimskiego. Leciał na pamięć z fragmentami Sienkiewicza. Leciał na pamięć z Kordianem Słowackiego, to już w ogóle, czy panem Tadeuszem, to w ogóle, wiesz, śrucik. I nie mogłaś się w tym nie móc połapać, bo po prostu nie byłoby ping-ponga. Więc ja miałam tę ambicję, żeby ten ping-pong jednak szedł między
żeby
nami.
Żeby po prostu zwrócił na ciebie uwagę i żeby poświęcał ci czas, który będziesz wiedziała, że w jaki sposób jest dla ciebie.
To był ten pierwszy powód, na tym mi szalenie zależało. A oprócz tego drugi powód, też dosyć istotny, to był powód wynikający z czasów, w których żyliśmy. To były takie czasy, kiedy w rodzinach inteligenckich istniał taki etos pracy u podstaw, że trzeba być w Polsce, trzeba dawać korepetycje tym, którzy są słabsi, uczyć polskiego albo, nie wiem, uczyć. Po prostu uczyć, robić to, co umiesz, uczyć innych, żeby wyposażyć ich w oręż walki z komuną, bądź, któż by mógł przypuszczać, z tym, co nadejdzie po paru dekadach. Ale nie tylko, w ogóle. Z tym, co nadchodzi w Polsce, z tym, co jest w Polsce. Bo tylko mój ojciec zresztą tak uważał, że oczywiście romantyzm jest wspaniałą postawą, ale liczy się pozytywizm. Czyli tyle jesteś wart, ile wypracujesz każdego dnia. Zresztą mawiał i tego nas też uczył, że praca właściwie jest między 9 a 14 w jego dziedzinie, tak jak i w dziedzinie, nie wiem, pani na poczcie, bo on po prostu natchnienie miewa w godzinach pracy. Nie jest poetą, jest po prostu tekściarzem, że liczy się warsztat. I oczywiście też rozmawiałam z nim w różnych książkach, wywiadach, które potem miałam okazję z nim przeprowadzić, że dlaczego on tak ucieka przed tym mianem poety? Ludziom sprawia przyjemność, jeżeli mogą powiedzieć, o, twój ojciec to tam, nie wiem, jest poetą, panie Wojciechu, pan jest poetą, ale ojciec się zbranią, mówił, że jest tekściarzem. Brzydził się trochę tym, był bardzo skromny. Myślę, że w tym paradoksalnie przypominał twojego ojca, który był ideowcem i był skromny, nie korzystał z wielkich apanarzy, choć teraz pewnie na mnie tutaj pomyje zostaną wylane, ale Monika też była bardzo skromną osobą i nie podjeżdżała Porsche pod uniwersytet, więc po prostu myślę, że to było takie pokolenie. No.
Było na pewno inaczej, dzisiaj jest inaczej, dzieci gwiazdy żyją inaczej, chodzą do innych szkół, tak? Tutaj chodziło się do normalnej tysiąclatki, tak? Czy ty akurat miałaś ten epizod u zakonnic, więc może to. Ale zobacz Agata, na co teraz, wiesz, zwróciłam uwagę, że no, zaprosiłam cię dlatego, żeby się spotkać, żeby też się tobą podzielić z widzami, którzy cię może właśnie znają cię dobrze z różnych programów, ale nie znają cię tak trochę od tego, jaka ty jesteś.
Bierzesz pod uwagę, że to są widzowie 60+.
No i co z tego? Bardzo dobrze.
Ale są, tak? Więc pozdrawiam was, drodzy moi, z czasów telewizji analogowej.
Myślę, że mamy i 60+, i 70+, ale mamy też i dużo młodszych. Ale wiesz, na co zwróciłam uwagę, że zobacz, rozmawiamy od, nie wiem, kilkunastu minut i zobacz, jak dużo miało być o tobie, a jak dużo przestrzeni twój tata zabrał.
No jak zawsze.
No, ale to jest jakby piszesz książki, o nim rozmawiasz z nim i trochę to jest tak, jakbyś chciała go trochę zrzucić i sama jakby z tego wyrosnąć, a z drugiej strony cały czas on jest obok ciebie, prawda?
Wiesz co, tak, ale teraz już znacznie mniej. Minęło 5 lat od jego śmierci, minęło kilkanaście lat mojej terapii i ja już nie mam problemu z tym, że jestem córką Wojciecha Młynarskiego, tak. Bo biologicznie oczywiście tak, ale przede wszystkim jestem Agatą Młynarską-Szmidt.
Z własną tożsamością.
Która ma własną tożsamość, własne osiągnięcia. Wiem, co umiem, wiem, co potrafię, wiem, co mogę robić. Wiem, czego nie umiem, wiem, czego nie potrafię, wiem, na jakie tematy nigdy się nie będę wypowiadać. Chociaż istnieje taki trend, że jeżeli ktoś jest znany, to ma łatwość mówienia na każdy temat. Nie, ja do tych osób...
Dzisiaj o fizyce kwantowej nie będziemy rozmawiać.
Nie. Ja do tych osób nie należę. Ale wiesz, to też bierze się z tego, że ja mimo tego, że ten dom, z którego wyszłam, był bardzo trudny, był dysfunkcyjny, chociażby przez fakt, że mój ojciec bardzo długo, od właściwie pierwszych lat mojego dzieciństwa, chorował na bardzo trudną dla otoczenia i bolesną chorobę, jaką jest choroba dwuafektywna, choroba afektywna dwubiegunowa.
Nawet czyli widzisz, albo depresja, albo mania.
Widzisz, nawet jak teraz o tym mówię, to
głos ci się zmienia.
Tak, i się denerwuje, bo to był bardzo trudny czas, ale przekuliśmy go na naszą siłę, naszej rodziny, każdy z nas osobna, mój brat, który jest fenomenalnym muzykiem, tak. Robi wielkie rzeczy, u którego też czuje się ogromny hołd złożony tacie, czy też w twórczości mojej siostry, która ma swoją odrębność, też czasami są odwołania i czuje się to. Więc każdy z nas ma jakiś ten dialog z domem, z którego wyszedł, z wielkością ojca, z którą się musiał uporać. Ale ja, mimo tego, że to był dom dysfunkcyjny w jakiś sposób, to też był to dom fantastyczny. I wiesz, czas swoje robi. Ja teraz pamiętam tylko to, co mnie zbudowało.
Co dobre.
Co było fantastyczne i czego mi tak potwornie brakuje. Był taki moment, kiedy ja na Instagramie tydzień po tygodniu zamieszczałam pożegnania dla wielkich, którzy odeszli, którzy byli ludźmi tworzącymi koloryt mojego domu rodzinnego. Krzysztof Kowalewski, Piotr Machalica, Zbyszek Wodecki, nawet Krzysio Krawczyk.
Kalina Jędrusz. No,
znacznie wcześniej, tak? Było ich bardzo wielu i ja widziałam, jak Janusz Sent, słynny kompozytor. I to byli ludzie, którzy byli z nami, przychodzili, żartowali. Jak tata napisał dla nich piosenkę, to siadali, bardzo często gadali o tej piosence, potem śpiewali razem z tatą, gdzieś to dobiegało, wiesz, za drzwi, ja byłam, nie wiem, zajęta swoimi sprawami, potem przyleciałam, usiadłam na kolanach, poleciałam dalej, pośpiewałam z nimi. Ja tym nasiąkłam. Ja tego... ja temu nie mogę zaprzeczyć.
Jasne.
Ja nawet za tym bardzo tęsknię, ponieważ ten świat odszedł. Moim zdaniem ten świat jest już tak odległy, że nie zgodzę się z powiedzeniem, że nie ma ludzi niezastąpionych.
Oczywiście.
Otóż są osoby, których zastąpić się nie da. Ja mam w oczach taką jedną wigilię, albo może pierwszy dzień świąt, przy naszym wielkim stole rodzinnym, który teraz stoi u nas w mieszkaniu, przy którym moi rodzice brali ślub i było wesele, znaczy przy, nie ślub, czy
wesele.
Wesele było w Komorowie, potem był nasz obiad rodzinny po moim pierwszym ślubie. I przy tym stole siedziała Ewa Bem, Michał Bajor, profesor Artur Sandauer, Krzysztof Kowalewski, wówczas jeszcze z Ewą Wiśniewską. To byli nasi dziadkowie, babu Magda Młynarska, mama mojego taty, my. Emilian Kamiński, pamiętam, przed tą gitarą, jeszcze wtedy miał chyba ksywę Cygan, wiesz, i wiesz, w takim tym stylu, wiesz, jakieś kolędy, żeśmy śpiewali. Ewa Bemda, króciusieńko na jeża ostrzyżona. Gabrysia Kownacka, świętej pamięci. To byli ludzie, którzy mieszkali w naszych okolicach, na Mokotowie. I to było prawdziwe, autentyczne, spontaniczne, nieudawane, w sumie bardzo skromne, bo nie było to jakaś wypasiona Wigilia.
To w ogóle nie było ważne, co się je, tylko...
Daniami były na naszym stole nasze rozmowy. Mhm. I ja pamiętam tę aurę, tę atmosferę tego. No i oczywiście profesor Julian Lewański z Ariadną Lewańską, która jest córką chrzestną moich rodziców. I to tworzyło etos naszego domu, czyli... że ważne jest to, jak rozmawiasz, o czym rozmawiasz, z kim rozmawiasz. Nie dlatego, że jesteś snobem, bo moi rodzice byli przeciwieństwem snobizmu. Mm-hmm. Tylko na ile jest to wartościowe, nie banalne, nie jakąś tandetą ziejące, nie na pokaz, nie za kasę. Tego zostałam nauczona. Mm-hmm. I dlatego mi tego brakuje, bo teraz tego już w ogóle nie ma. Kiedy patrzysz na przykład, wiesz, na różne festiwale i tak dalej, to ja ze łzą w oku trochę wspominam takie wieczory, jak na przykład Nastroje, gdzie był tworzony wieczór do Opola, gdzie był Kofta Osiecka Młynarski. Do tej pory wszyscy uważają, że to jest, wiesz, koncert wszechczasów. A teraz, wiesz, po latach, jak się reklamuje koncerty, to co drugi jest koncertem wszechczasów. Więc, wiesz, to był naprawdę koncert wszechczasów, jak oni, wiesz, tworzyli piosenki, które były... zapowiedziami i narracją. Wyobrażasz sobie, Agnieszka wierszem zapowiadała Młynarskiego, Młynarski wierszem Osiecką, Młynarski z Osiecką zapowiadali wierszem Koftę. Tak rozumiałam też rozrywkę, do której potem przyszłam do telewizji, co też było gdzieś tam nadepnięciem napięte mojemu ojcu, chociaż oni nie wiedzieli, moi rodzice, że ja się dostałam do telewizji. Nie chciałam tego im powiedzieć.
Od razu, bo potem się dowiedzieli.
Potem się dowiedzieli siłą rzeczy, ale ja w 89 roku potajemnie wzięłam udział w konkursie na prezenterów wiadomości. Mhm. Nie miałam jeszcze zrobionej pracy magisterskiej i no wiesz, przyszły nowe czasy. Tak. Komuna pokonana.
Tak. Idzie nowe.
Idzie nowe. Więc weszliśmy w zupełnie nowe rozdanie i telewizja też musiała się zmieniać. Wtedy był to słynny Wojciech Reszczyński, który robił wiadomości. No gdzie teraz jest Wojtek, to wiemy.
Tak.
Jak to wiesz, to wszystko się zmienia. I ja przeszłam ten konkurs. Wtedy ze mną był Tomek Lis, Małgosia Szelewicka, wiesz, Krzysiek Luft. Tak naprawdę to z tego konkursu Tomek Lis i ja przetrwaliśmy w tym, nazwijmy to, prawie niezmiennej formie, chociaż Tomkowi trochę życie napisało inny scenariusz.
Zobaczymy, co będzie dalej.
Natomiast wiesz, no, ja jestem w tej telewizji, ale mnie nie przyjęli, bo nie miałam pracy magisterskiej obronionej, więc nie mogłam się dostać. A potem znowu historia się odwinęła, Unia Wolności, Tadeusz Mazowiecki, jak to zawsze TVP musi dać swoją odpowiedź polityczną na tak zwaną wymianę jelit, jak napisał mój tata w swoim wierszu, prawda? Że przyjdzie zawsze, co jakiś czas przychodzi wymiana jelit u chirurga. No i wymieniła się ta jelita na nową i przyszły czasy nowych wyzwań, nowych programów, nowych pomysłów i z tą falą przyszłam ja. No a potem oczywiście przyszła kolejna fala, więc tę falę poprzednio trzeba było już zasypać piachem, ale ja powiedziałam, że się nie dam zweryfikować i tak jak mi to powiedział pan Marek Markiewicz, że teraz wszyscy zostaniecie zweryfikowani, a ja po cichu, wiesz, metodą naszą na naszych studiach, ja się nie dam zweryfikować, wiesz. I to tam gdzieś potem do niego dotarło, on mi podobno tam jakieś trudności nawet robił, ale ja to miałam gdzieś, dlatego że ja z dziennikarstwa politycznego wtedy, które było bardzo nieszczęśliwym wyborem dla mnie w latach wcześniuteńkich 90., od razu zostałam przerzucona do rozrywki w Dwójce, a wyglądało to w ten sposób, że dziennik Obserwator, do którego przyszłam do telewizji, zastrajkował. A nie wiem, czy pamiętasz, na studiach też był strajk, już pod koniec naszych studiów. NZS strajkował, coś tam było. I ja już byłam z tego powodu nieszczęśliwa, bo ja sobie pomyślałam tak, kurde blaszka zgrzewa się czaszka, że zacytuję hip-hopową pieśń. Dlaczego ja, słuchaj, muszę cały czas gdzieś walczyć, jak przed chwilą, wiesz, latałyśmy z opornikiem w klapie, wiesz, na barykady. Tak. Nie chcę, chcę studiować, jest ta wolna niby Polska, jest 90 rok, ja chcę pracować, studiować. No i słuchaj, nie dałam się zweryfikować i spotkałam się z jednym z nauczycieli, który uczył mnie jeszcze na tym szkoleniu przykonkursowym, dykcji, impostacji głosu, wszystkiego, niejaki Stanisław Młynarczyk, bardzo znana postać, spod którego ręki wyszły takie osoby jak Grażyna Torbicka, tak. Alicja Rezich-Modlińska, wiesz, Hiola Fajkowska. No i on mnie przyjął. Na początku było bardzo z nami na noże, między nami. I bardzo zawsze, wiesz, uważam, Młynarska, ty jesteś taka egzaltowana, nie do wytrzymania, opanuj te ruchy, obniż ten głos, wiesz, oczywiście, kto się tutaj egzaltuje, Młynarska, nic z ciebie nie będzie. Wiesz, strasznie mnie nokautował. No ale był bardzo niemiły. I potem, wiesz, ja do niego przyszłam i przełamałam się i mówię, że chcę ten, odkopać ten, ten topór wojenny, bo sytuacja jest taka, jaka jest, chcę się uczyć. Mhm. I on był wtedy już zupełnie inny dla mnie. I przez chyba parę miesięcy ja przychodziłam codziennie do radiowego studia i czytaliśmy, pracowaliśmy, wiesz, uczyliśmy się tego, że można mówić spokojnym głosem, wiedząc, co się chce powiedzieć i przerwy, w tym, co mówisz, nikt się nie będzie bał. Więc nie musisz mówić tak, prawda, że można mówić to takim głosem i przerwy, nikt się nie będzie bał, prawda? No trzeba się tego było nauczyć. Trzeba się było nauczyć kropki w zdaniu, którą widz powinien usłyszeć, przecinka. Wiesz, to były dla mnie nowe rzeczy. Wyraźnego mówienia. Chociaż u mnie w domu akurat, wiesz, to linijką po rękach za to, że mówiło się niewyraźnie, ponieważ w domu był kult języka polskiego. I on mnie tego wszystkiego nauczył i w pewnym momencie mówi tak, ja tak na ciebie patrzę i myślę sobie, że ty to jesteś do tej Niny Terentiew, taka gwiazda. No zobaczymy, co ona powie. I Nina była wtedy szefową rozrywki. Mhm. No i on zadzwonił i mówi, mam tutaj taką gwiazdeczkę w pani stylu. To myślę, że może coś z niej będzie, bo ja już ją tak podszykowałem, że już nic z niej więcej nie zrobię. I poszłam do niej na spotkanie z trzęsącymi się rękami i kolanami. Nina mnie przyjęła, mówi, bardzo się cieszę, mały, że będę mogła z tobą pracować, zobaczymy. No i słuchaj, i potem, no ale ja pytam się, no ale co będę robić? Zobaczymy, przyjdź jutro. To ja przyszłam jutro, plecaczek, zeszyt, długopis i nikt mnie tam nie chce. No nie masz co robić.
Aha, a Nina co?
Jest, no nie, no jest wielką panią, tak, szefową redakcji. No więc ja tam przyszłam na 9:30, jak się przychodzi do pracy, czy na 9:00. Wiesz, wszyscy drzwi każdy zamykają, każdy się zajmuje sobą, wiesz, no korytarz z człowieka z...
A ty jak film z bas angielskim, tak?
A ja dokładnie. I wiesz, i idziesz, patrzysz, szukasz, mówisz, dzień dobry, nazywam się Agata Młynarska, przyszłam tutaj do pracy, pierwszy dzień, wiesz, a wszyscy minę, rozumiesz. No i po południu, mega sfrustrowana, poszłam do tej, zapukałam do drzwi do Niny, jej sekretarka mi powiedziała, że muszę jeszcze długo czekać. To czekałam. No i ona mi powiedziała, no to może będziesz tutaj robić reportaż teatralny, bo jesteś kulturalna. No i wiesz, no i wymyśl coś. No to ja, słuchaj, akurat była premiera Burzy w Ateneum, więc zrobiłam, pytam się, czy, no bo wiesz, myślę sobie, Boże, ratuj się kto może, no mam tutaj, znam a teatr Ateneum, prawda, chociaż tyle. No i zrobiłam reportaż z tej Burzy. A potem dostałam propozycję pracy w programie Animals, czyli sprzedawałam zwierzęta na aukcjach. A potem... Na moje wielkie szczęście, jak to zwykle bywa w karierach, po prostu zachorowała koleżanka. Mm-hmm. Moja dobra bardzo koleżanka dzisiaj, Ala Rezich-Modlińska. I los się do mnie uśmiechnął, bo zostałam wezwana przez Ninę i Nina powiedziała, że zrobisz zastępstwo. No i wiesz, i się zaczęło. I to zastępstwo było straszne. Notabene moim pierwszym gościem w historii mojej, że tak powiem, telewizyjnej działalności był profesor Andrzej Makowiecki, który był konsultantem słynnego teleturnieju Wielka Gra. O. Tak, na temat literatury, a do mnie przyszedł właśnie, żeby mówić o klubie Pickwicka, pamiętam, o tego typu, wiesz, literaturze właśnie przełomu wieków. XIX-wiecznej też i tam był jakiś reportaż z klubu Pickwicka, czy coś takiego, wiesz, już nie pamiętam. W każdym razie pamiętam, że pojechałam na uniwersytet, zapukałam do drzwi, zaprosiłam, przylas, wystąpiłam. No to gdzie, kto by kiedyś teraz pomyślał, że w tych czasach, wiesz, sama zapraszasz profesora, który się specjalizuje w Młodej Polsce, u którego kiedyś zdałaś egzamin. No. Teraz tak to nie działa. Ale wtedy były dwa programy i czaił się trzeci. postaci Polsatu. Tak. A za chwilę przyczaił się czwarty i nikt nie wierzył w sukces ani trzeciego, ani czwartego.
Oczywiście.
Bo jeden był, o, wiesz, nadawany z jakiejś taśmy z Pernambuco, a czwarty był jakiś podejrzanie, wiesz, za ładny. Mhm. Pomarańczowo-niebieski.
Tak,
jeszcze nie, się, żółto-niebieski.
Żółto-niebieski i jeszcze się mylili, jak mówili to też.
Tak, ale wiesz, życie nie znosi pustki. To się już musiało wydarzyć. I pamiętam też bardzo dobrze dzień, w którym wylądowały pierwsze wyniki oglądalności, bo wcześniej, przed wynikami oglądalności, to było tak, słuchaj, no mojej ciotce to się bardzo podobało, słuchaj, a mój stryj, czy tam Heniek w taksówce powiedział, że to jest do bani ten program. To był nasz
research.
To były nasze wyniki. Pani w warzywniaku, ciocia, wujek na imieninach i tak dalej, prawda? A potem przyszły brutalne wyniki. I pytanie skierowane właściwie nie wiem do kogo, na ile wynikami oglądalności ma się kierować telewizja publiczna? No i ponieważ, jak wiemy, wszystko stoi na łbie, włącznie z tym, jaka jest misja telewizji publicznej, więc musiała być to misja, którą oglądasz. I tu trzeba się, że tak powiem, walnąć w piersi i powiedzieć, że Nina Terentjew tę woltę wykonała fantastycznie, dlatego że z jednej strony były w dwójce, wiesz, teatry dwójki, wysoka rozrywka, festiwale chopinowskie, to wszystko
ta
było.
Bezludna wyspa, tak?
No wiesz, ale bezludna wyspa to szczyt pudelka, wiesz, no tak. Nowe czasy, prawda? Nakręciłyśmy ponad 240 tam, czy 300 odcinków, byłam redaktorem tego programu od samego początku. Natomiast wiesz, to była inna telewizja, to było wszystko inaczej. I trzeba się było, wiesz, mocno nastarać, ale na pewno, wiesz, takie perły jak benefis teatru w Teatrze Stu, wiesz, tutaj siedzi Sztur, tu siedzi Trela, tu siedzi, wiesz, i Polska to ogląda, bo kilka milionów ludzi to oglądało. Tu Anna Polony, no wiesz, kto by teraz to zrobił? Nie.
Znaczy w ogóle, kto by to oglądał przede wszystkim?
Mało tego, fantastyczne live'y, duże, ogromne, piękne programy z piwnicy pod Baranami ze Skrzyneckim, no. Wiesz, jakieś Zachwatowicz, Witana w jakimś Wianku, pamiętam, coś takiego, wiesz, to już tego nie ma, to się skończyło. I że coś specjalnie przygotowujesz na benefis, ja pamiętam benefis Jacka Wójcickiego, można zobaczyć na YouTubie, czy benefis Zbyszka Wodeckiego. To były wielkie, fantastyczne rzeczy. Myśmy to robili w dwójce, to nas otaczało, ale oczywiście równolegle była też duża rozrywka, ale była też Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, wiesz, była Ulica Sezamkowa.
Ty byłaś twarzą właściwie poza Jurkiem, no to ty byłaś twarzą Wielkiej Orkiestry.
Ja uważam, że twarzą Wielkiej Orkiestry poza oczywiście Jurkiem, który jest tego głównym mózgiem, sercem wszystkim, to twarzą jest każdy z nas. No, o to chodzi, wiesz.
Nie, no bardzo właśnie pozytywistycznie właśnie
nie,
to powiedziałaś.
Ja mówię ale serio, zobacz, no. jak pokazują fragmenty, jakieś zajawkowe, jest pokazywana orkiestra, to gra tłum. Tu masz babcię, która wrzuca serduszko, tu masz wnuczkę, tu masz to, wiesz, ten szalejący tłum. To jest twarz Wielkiej Orkiestry. Jurek jest liderem Wielkiej Orkiestry. To jest ta różnica. Bo bycie twarzą, to jest trochę tak jak bycie, nie wiem, firmowanie jakiejś marki.
No tak, a ta marka, przy reklamie, tak.
Tak, a tą marką jesteś ty i ja, bo przylepiamy sobie serduszko. My to stworzyliśmy. Mhm. Pamiętam, jak robiłam taki koncert we Włodawie i reportaż też z takiego międzykulturowego, folkowego koncertu, w którym pokazywane było skrzyżowanie różnych kultur. Miałam przypięte jakieś warkocze, wiesz, ten, wychodziłam na scenę w takim ludowym
jest
stroju.
Jest tutaj, proszę państwa, bo
ale nie, to jest kresowy, tak, potem ci... Tak, okay, na to proszę. I wiesz, i słuchaj, nie wiedziałam wtedy, że już jestem chora. Wiesz, tam miałam takie różne oznaki i już wtedy straszny ból brzucha. To było 100 tysięcy lat temu, ubiegłe stulecie. I słuchaj, no, po koncercie muszę jechać w szpitalu, do szpitala we Włodawie. No i słuchaj, przyjmują mnie, siedzę tam na to USG, czekam, a to szpital we Włodawie. Wiesz, we Włodawie przybyło 4. Kiedyś, pamiętasz, jak podawali prognozę?
Tak.
Za czasów naszego dzieciństwa z radia.
Z wodą, tak?
To było dotyczyło, słuchaj, prognozy, tak, w 4 porach roku. Zawsze było. I zawsze była taka informacja o pogodzie i mówili, stan
wód
w Polsce, we Włodawie przybyło 4. No więc właśnie we Włodawie przybyło 4, ja tam byłam i siedzę. Ci ja w tym szpitalu. Podchodzi, słuchaj, i siedzi taka dziewczyna, zalewa się łzami, wwożą, słuchaj, taki inkubatorek, tam taki kucipołek mały leży i tam jest serduszko Wielkiej Orkiestry. No ona wychodzi z tym dzieckiem, wjeżdża, no on ma ile? 3 dni, 2 dni? Mhm. I z tego USG wraca. Siadają, no i ta pani doktor z nią siedzi, tak stoi, ona tak siedzi, omawia cały ten przypadek. No i potem zwraca się do mnie i mówi, a teraz proszę panią, pani tak Agata Młynarska. I ona tak się obróciła i mówi, Boże, to pani? Ja mówię, no zależy o kogo pani chodzi, no ale jeżeli Agata Młynarska, to ta od orkiestry. Ja mówię, tak. I ona, słuchaj, mi się rzuciła na ręce, szlochając, mówiąc, że uratowaliśmy jej dziecko. Więc ja nic o niej nie wiem. Ja nie wiem, jaki jest dalszy los tej dziewczyny, ale wiesz, to są takie momenty, kiedy zdajesz sobie z tego sprawę, że to, co robisz, ma głęboki sens i jest piękne. I na tym polega sukces Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i sens tej pracy. I ponieważ mi się to przydarzyło na samym początku mojego doświadczenia telewizyjnego, takie miałam szczęście, więc to też wyznaczyło jakiś etos mojej pracy na dalsze lata. Ponieważ jeżeli zaznasz smak takiego spotkania we Włodawie, to już potem to, że tam, wiesz, ktoś ci powie, ładnie pani wyglądała, albo fajną pani miała sukienkę, już ci tak nie cieszy. Bo to już nie jest ten kaliber. No dobra, no ładną, wiesz. No a potem, wiesz, zaczęły się bardzo rozrastać te wszystkie przedsięwzięcia. Tych koncertów była cała masa w Dwójce. I my stałyśmy się z dziewczynami z Dwójki takim, no, takim teamem bardzo rozpoznawalnym. Wiesz, dziewczyny z Dwójki tutaj, jedne występowały, drugie śpiewały, trzecie grały. Wiesz, no takie córki na dworze Wielkiej Carycy. I to było super. To był tamten czas, on minął. Wszystko się zmieniło, wiesz, wszystko płynie. No ja już nie wskoczę na Sylwestra, wiesz, w Miniówie dotąd. I nie będę krzyczeć, wiesz, tak się bawi, no bo owszem, mogę tak krzyknąć, jak prowadzę, wiesz, finał orkiestry, co zdarza mi się tak cały czas. I krzyczałam tak sobie dla zabawy, ale z dystansem do tego. Natomiast no, już nie będę coraz bardziej obcisłych gaci wkładać po to, żeby pokazać, że jestem w rozmiarze 34, bo nie jestem. Ponieważ za chwilę będę miała 60 lat. I wiesz, ten czas leci. I trzeba adekwatnie do tego upływu, zmiany, też zmiany publiczności, robić coś, co pokazuje, że w tej robocie czujesz sens tego, co robisz.
I teraz robisz, bo tak trochę przeskoczymy, albo bardzo przeskoczymy, no, żebyśmy przeskoczkiwały wszystkie, znaczy, ale wszystkie etapy, naszej rozmowy, ale też będę chciała zachęcić państwa, żeby oglądali. I ja z wielką uwagą i zainteresowaniem, i nawet właśnie już się cieszyłam, że będziemy mogły porozmawiać, czyli twój program, który masz w TVN Style, czyli Bez Tabu. I program rzeczywiście taki, że w pewnych momentach myślałam sobie, chyba nie ma innego takiego programu, gdzie w telewizji, dziennej telewizji, na przykład kobiecie, która wykonuje najstarszy zawód świata, zadajesz jej pytanie, jest to zupełnie naturalne, co jest jej jakbyś takim specjalnością, tak? I ona mówi, no chyba, że głębokie gardło, tak?
To jest mówi chyba to całkiem poważnie.
I mówi to zupełnie poważnie i to rzeczywiście...
Ja sama ledwo doszłam do siebie po odpowiedzi, ale wiesz...
Ale jakby każda z tych dziewczyn, które nie chcą być nazywane prostytutkami, ponieważ dla nich jest to słowo
obraźliwe,
stygmatyzujące, natomiast są seks workerkami, to jest takie no dość... bo w sumie no, słowo prostytutka, no rzeczywiście można powiedzieć, że ktoś się prostytuuje, to nawet jeżeli wykonuje jakiś zupełnie inny zawód, tak? I jeżeli, nie wiem, bierze łapówki czy coś robi dla jakichś tam koniunktura, ze względów jakichś koniunkturalnych, no to, że się prostytuuje. Natomiast te trzy kobiety, w tym jedna jako osoba transseksualna, no one... Może nie tyle z dumą mówiły o tej pracy, którą wykonujesz,
ale jako o czymś normalnym.
Ale jako czymś normalnym.
Jako zawodzie.
Tak. I ty rzeczywiście wykazywałaś bardzo dobre proporcje. Proporcje z jednej strony
zainteresowania, które musi być takim troszkę, że jesteś tym zaskoczona. I
to, bo byłam. To
bo byłaś, tak, właśnie. A z drugiej strony no, dajesz tą przestrzeń emocjonalną, żeby one no, chciały mówić o tym, prawda? A nie, żeby jakoś tam się żachnąć. I, więc to bardzo Państwu polecam. W ogóle ten program Bez Tabu, bo obejrzałam 3-4 odcinki. Tak.
To, co było, można obejrzeć na playerze, a to, co będzie, to od 1 października tak. Zapraszam na kolejne wieczory właśnie z Bez Tabu. Ja myślę, że jesteśmy w czasach, w którym tabu się umocniło. To znaczy byliśmy na dobrej drodze, żeby nie było wielu tematów tabu, ale niestety tak się los naszego kraju potoczył, że to tabu się zagęszcza. Bierze się to oczywiście z edukacji, która nie spełnia oczekiwań młodych ludzi, którzy mają kontakt z całym światem i z tym, co dla nich tabu nie jest, bo jednym kliknięciem mogą być na forum ludzi po tranzycji w Stanach, w Anglii, gdzie chcą, prawda? Że te granice się kończą, ale potem oni muszą przekroczyć granice własnego domu i wyjść w Polsce na ulicę i się zderzyć ze światem, który jest dla nich wrogi, albo przynajmniej wydawać by się mogło im czasami, że jest wrogi, w miejscach, w których wrogi wcale nie jest, ponieważ ten świat nic nie wie o nich.
Ale czyli ty mówisz teraz o tych dziewczynach, czy mówisz bardziej o osobach LGBT?
Nie tylko, ja mówię o wszystkim.
Plus, nie wiem.
Wiesz, jakie tak, były tematy? No. Menopauza, orgazm, in vitro, seks po mastektomii, dominacja w seksie i swingersi. To dla niektórych ludzi w ogóle nie jest temat tabu, ale spróbuj powiedzieć o tym, że spotykasz się na seksualne wieczory albo jeździsz na jakieś seksualne wyczyny do Berlina, pracujesz jako księgowa, a twój mąż jest tam, nie wiem, kierowcą w firmie, po czym przychodzi piątek i oni do Berlina jadą do jakichś klubów swingerskich, on się zamienia żoną z innym facetem, żona się zajmuje 15 innymi facetami, na jego oczach jemu to się podoba, on jest szczęśliwy. Co, jak ja tego słuchałam, to ja myślałam, że ja padnę, ale jednocześnie ci ludzie wyglądali tak jak my. Oni nie wyglądali w sposób żaden, wiesz, zwyrodnialcy, zboczeńcy. Więc ja pomyślałam sobie, że żyjemy, że jesteśmy w takim momencie w Polsce, że jeżeli nie możemy edukować ludzi o tym, jak bardzo jesteśmy różni, jak bardzo różne rzeczy nas bawią, cieszą, podniecają, sprawiają przyjemność, to dziennikarz jest to winien ludziom. I seks edukacja na przykład to też był. Wydawał się taki nudny odcinek. No, ale nie masz seks edukacji w szkole. A ja miałam bardzo ciekawe rozmowy na temat tego, jak widzą w ogóle problem edukacji w szkole grupy seks edukatorek rekrutowane wśród młodzieży. Oni sobie sami tworzą takie portale seks edukacyjne. I to były dzieciaki, znaczy dzieciaki, przepraszam was najdrożsi, to była młodzież, bardzo dojrzała, wykształcona, mówiąca świetnie w różnych językach z Białegostoku. Rozumiesz? Czyli ze ściany wschodniej, gdzie się mogłoby wydawać, że tylko wszyscy czerpią wiedzę z ambony. Albo co najwyżej z gazetek partyjnych. Tak nie jest. Ludzie tacy nie są. Ludzie tak samo jak badania dotyczące tęczowych rodzin pokazują, że Polacy są bardzo dobrze nastawieni do tęczowych rodzin, do dziewczyn, które do lesbijek.
Ale właśnie wiesz co, tak, ale to mówiłyśmy w charakteryzatorni, że wydaje mi się, że tutaj istnieje pewnego rodzaju takie rozróżnienie, że dla kobiet lesbijek, które wychowują dzieci, które są biologicznymi dziećmi jednej z nich.
Tylko, że druga nie ma do tego
nie ma,
prawa.
Tak, musiałoby się coś stać, żeby mogła adoptować i to też pewna ciężka droga, że akurat z jakiego powodu. Ale tutaj chodzi o to, że pewne przyzwolenie, i jestem też bardzo ciekawa Państwa zdań na ten temat, że przyzwolenie na związki właśnie takie rodzinne między dwoma kobietami są przez nas kulturowo znacznie bardziej traktowane jako coś, co jesteśmy w stanie zaakceptować, tolerować, czy nawet po prostu patrzeć jako coś normalnego.
Mama, babcia, ciocia, opiekunka. Tak. Rozumiem, że chodzi ci o to, że dużo mniejszą tolerancję mielibyśmy dla związków faceta z facetem.
Tak. I jeszcze
nie wiem. Nie moim zadaniem jest oceniać. Moje zdanie prywatne jest moim zdaniem prywatnym. Natomiast ja jako dziennikarka przede wszystkim jestem zainteresowana tym, żeby pokazać i dać do myślenia innym, czy warto jest tak zawczasu od razu oceniać, negatywnie się wypowiadać i obdarowywać ciężkim hejtem ludzi, którzy są inni. Edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja. Ja mówię, że to jest jeden z najbardziej misyjnych programów, które zrobiłam w telewizji komercyjnej. Nie robiłam tak bardzo misyjnego programu w telewizji misyjnej, jaką jest TVP. Poza oczywiście misyjno-rozrywkowym programem, jakim jest Świat się kręci, w którym takie tematy również były poruszane. Po prostu, żeby ludzie byli gotowi na rozmowę, na to, żeby traktować coś naturalnie, muszą to poznać, muszą to zrozumieć. Ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy mój ojciec na samym początku mówił mi: tak, tak, owsiak, te różowe czuby, brudas, jąkała. Rozumiesz? Ja mówię: tato, czasy się zmieniły. A potem sam w Wołominie kwestował. Rozumiesz? I zbierał kasę dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i uwielbiał owsiaka i uważał, że to jest najlepsze, co się mogło mi zdarzyć w życiu. Więc wiesz, to wymaga zmiany. Podejście ludzi, wiesz, mój ojciec pochodził z bardzo tradycyjnej rodziny. Z rodziny, w której były ziemiańskie tradycje i gdzieś tam jakoś również rodziny, może dzięki temu, że bardziej artystycznej rodziny, to nie tak kołtuńskiej, jakby mogła być. Ale wiesz, zachowuj się godnie, nóżki trzymaj razem, wiesz, wracaj po 22, dobrze się prowadź. Rozumiesz to? Co to znaczy dobrze się prowadź? Kiedy i tak wszyscy wiemy, że jak kończysz 16 lat, to się będziesz w krzakach całować albo macowywać z jakimś chłopakiem, bo to jest normalne. I każdy to będzie robił. Więc wracając do sprawy związanej z moim programem, mnie ciekawi i uważam, że jestem jakoś to winna ludziom, którzy oglądają TVN Style, żeby poruszać także tematy, które nie dotyczą tylko metamorfoz, kobiety z brzydkiej na ładną, bo każda może być i ładna, i brzydka jak chce. Tylko żeby właśnie, dlatego tak to TVN Style teraz się zmieniło, bo Dorota Wellman robi świetny program pod tytułem Inspirujące kobiety. A ja robię taki program, bo pokazujemy, że świat jest bardzo różny. I wiesz, kiedy byłam na przykład z kamerą w domu w Warszawie, w domu domin, czyli kobiet, które w seksie dominują, które realizują marzenia seksualne i fantazje seksualne.
Rozumiem, że to jest ta właśnie sadomaso najczęściej takim...
BDSM, sadomaso. Tak. Ja się na tym nie znam, wiesz, bo ja nie mam takich potrzeb.
Ale jakby mówię, chodzi o gadżety i strony.
Tak, ale wiesz, ja się bardzo dużo nauczyłam.
O.
Ja się bardzo dużo dowiedziałam. Ja się dowiedziałam, że na przykład, wiesz, jest pokój, w którym spełniasz fantazję seksualną lekarską. Wiesz, jest taki fotel ginekologiczny i tam cię tam nakłuwają, wiesz, to. I w takim czarnym, skórzanym stroju, wiesz, babka tam to, wszystkie te takie pejcze ci uruchamia.
Ale
wiesz,
to rozumiem, pani doktor bije, tak?
Nie no, no ta dziewczyna tak przewraca. No,
za panią doktor,
wiesz, ale tam na fartuch, ale z tyłu
aha,
masz
okay.
piękną gołą pupę, wiesz, i ten. Albo na przykład jest, wiesz, i potem gadałam z seksuologiem, który powiedział, że jest bardzo dużo ludzi, którzy mają po prostu taką potrzebę seksualną, takie pragnienie, ponieważ ten ośrodek bólu, który masz w mózgu, jest bardzo blisko skorelowany z ośrodkiem przyjemności.
Tak, rozkoszy.
Rozkoszy. I wiesz, no, ja akurat nie przepadam za tym, żeby mój mąż mnie walił pasem, wiesz, oraz podpalał. Mamy inne seksualne przyjemności. One są bardzo odległe od tych, które są tam. Natomiast nie wolno o tym... znaczy, fajnie jest o tym wiedzieć. I dobrze jest nie wypowiadać się na ten temat, wiesz...
Nie oceniać.
Z pogardą, albo właśnie z taką szyderą. Trudno mi się było temu oprzeć na początku, bo poczucie humoru mi nie pozwalało przejść nad tym obojętnie, ale potem jak pogadałam z tą dziewczyną, która jest bardzo fajną, inteligentną, świadomą tego, co robi babką, traktującą to jako biznes. Ona mówi: słuchaj, przychodzą ludzie, którzy układają ze mną scenariusz takiego wieczoru, ja za to biorę pieniądze, wracam do domu, oni wracają do domu, prysznic, wiesz, krwawe plecy, wycierasz, woda utleniona. Wiesz, ja nie mogłam w to uwierzyć, ale ja nie mogę, wiesz, no, żyjemy w XXI wieku, no nie możesz być pruderyjna. Więc to jest z jednej strony, ta pruderia jest żałosna już w tych czasach. Wiesz, tak samo jak udawanie, że nie ma związków lesbijskich, związków swingerskich różnych, wiesz, atrakcji seksualnych, czy nie ma związków gejowskich. Ja jestem otoczona całą masą przyjaciół gejów. Zresztą sama, wiesz, bo pochodzisz ze świata mody i masz masę takich znajomych, którzy są fantastycznymi ludźmi, którzy bardzo cierpią tu. I akurat, wiesz, ja miałam prawdziwą frajdę w poznawaniu tych ludzi i cieszyłam się, że mogę pokazać ich świat, jaki jest, ze wszystkimi kontrowersjami, ich bólem, ale też ogromną, wiesz, satysfakcją z życia, radością, którą sobie umieją stworzyć. I z każdą z tych osób rozmawiałam o tym, że w Polsce jest bardzo dużo ludzi, którzy o tym wiedzą, chcą tego, ale się nigdy do tego nie przyznają i nie odważą się, ponieważ będą stygmatyzowani. No więc słuchaj, no. Ona, ta z Domin, te z tego domu Domin, albo te seksworkerki mówią do mnie. Przecież ja mam tak, polityków, policjanta, księdza. Ja takie oczy. No słyszałaś to w wywiadzie,
Powiedziała. Zresztą bardzo, najbardziej chyba polecam akurat te z tymi dziewczynami.
Tak. No jest to ciekawe. I w wielu krajach jest to działalność zalegalizowana. One walczą o to, żeby mieć dostęp do badań. Wiesz, bo to jest taka podwójna moralność. O, może właśnie pochodzę z domu, w którym nie było podwójnej moralności. I być może właśnie to prowadziło mnie do tego tematu. Z jednej strony ciekawość, bo ja wyrosłam też w domu dosyć tradycyjnym, w którym nie mówiło się o seksie.
No, jest taki program, też Państwu bardzo polecam u Ciebie ten program, który Twój prowadza, czyli Agata się kręci. I masz taką jedną z rozmów chyba z 2020, jeszcze przed ustawą tą antyaborcyjną, bo to chyba rozmowa była jakoś wiosną, a prawo, jak wiemy, w październiku weszło. I rozmawiałyście o tym, jak w domu było, kiedy były tak zwane momenty, jak się u nas nazywało, prawda? I to jak ktoś...
Trzeba było wyjść
albo też oczy były przesłonięte.
Tak.
Ale wiesz co, gdyby tego na przykład, bo u mnie tego nie było, natomiast ja się sama czułam bardzo tym zażenowana, jak widziałam, że taka jest scena i mogłabym oglądać z każdym, byle nie z
rodzicami.
Któryś z rodziców, tak?
Tak, bo wiesz, to jestem to w stanie zrozumieć i chociaż kupa wody w Wiśle upłynęła, żeby nie powiedzieć w Odrze, to tam by trzeba było powiedzieć z przewagą kupy. Więc jesteśmy już w innym punkcie wiedzy o świecie i rozwoju nas samych, ale nadal miałabym dyskomfort, żeby oglądać różne takie sceny z moimi dziećmi.
No.
I nawet,
no.
Chociaż z wnuczkami już jest łatwiej, wiesz, bo to są dziewczyny, ja sobie z nimi pogadam, wiesz, mówimy otwarcie o wszystkim, rozmawiamy też o prawach kobiet, właśnie o tym. One wiedzą, że mogą być związki takie. Jest rozmowa, to nie jest baba dziwo, która jest czymś nieznanym, z czego należy się śmiać. Wiesz, ja im zawsze mówię, słuchajcie, postawcie się w takiej sytuacji, albo poczujcie się, jak to by was dotyczyło. I my zawsze otwarcie o tym rozmawiamy, zawsze. Tolerancja, zrozumienie, prawo do wysłuchania odmienności, jeżeli nie przekracza ona granic chamstwa, okrucieństwa, jakiegoś...
Nie krzywdzi kogoś.
Jest w tym zawsze miejsce dla nas w naszym domu zawsze było. Było bardzo dużo ludzi. Profesor, przecież słuchaj, Jerzy Waldor przecież był gejem, prawda? Mój ojciec go ubóstwiał, zawsze kwestował na tych powązkach. Gdzieś tam słyszałam jakieś takie podśmiechujki z tego, ale nigdy nie było mowy o tym, żeby w jakiś obrażający sposób albo taki wykluczający traktować ludzi o odmiennej orientacji seksualnej. Moi najbliżsi przyjaciele to są też ludzie o odmiennej orientacji seksualnej. I ja uważam, że po prostu mega obciachem jest traktowanie innych ludzi jako gorszych, którzy nie mają nie mieć praw, bo ty jesteś jakoś lepszy. Jest to straszne. Jest to dla mnie straszne i w kwestiach równości oraz praw kobiet i praw i obrony praw dziecka będę walczyć do ostatniej kropli krwi, ponieważ uważam, że właściwie nic innego nam nie pozostaje, jak to, żeby po prostu na tyle, na ile jesteśmy silni poprzez nasze media społecznościowe i na tyle, na ile jesteśmy silni poprzez to, co mówimy, po prostu chronić innych ludzi od ich cierpienia, przed cierpieniem. Dlatego zawsze, wiesz, jak będę wspierać wszystkich, którzy walczą o prawo dla tych, którzy są wykluczeni. Zawsze. Nie jestem w stanie odmówić.
I to jest twoja praca u podstaw i praca organiczna właśnie?
To jest moje bez tabu. Mhm. Nie ma tabu dla cierpienia człowieka. Trzeba, po prostu nie znoszę tego, co wyprawiają inni, mówiąc, że są lepsi, albo że, wiesz, że dzieci z in vitro są hodowlą, produktem. Flaki mi się przewracają i uważam, że jest to straszne, jest to okrutne. Jest to okrutne także nie tylko dla tych, którzy są z in vitro, mhm. ale także dla tych, którzy to czytają, tak jak na przykład dzieci w szkole i na dzień dobry dostają już bakterie, ten wirus, nie wiem co gorsze, czy bakteria, czy wirus, na bakterie są antybiotyki, a na wirus, wiesz, trudno coś znaleźć. No ale wiesz, z różną skutecznością, przy czym zawsze uważam, że trzeba się szczepić, już widzę ten hejt pod spodem, mhm. ale nie będę czytać. Natomiast, wiesz, no uważam, że to jest ten wirus, który zostaje zaszczepiony dzieciom, które nie zawsze mają możliwość pogadania o tym w domu. Ja jestem też bardzo zaangażowana w budowę szpitala psychiatrycznego dla dzieci przez Fundację TVN. Nie jesteś sam.
Bo trzeba powiedzieć, że jak bardzo wzrosła w ogóle tak, ilość depresji, samobójstw no młodych ludzi, a
dowiedzieliśmy się, że, prawda, są szpitale. Że nie ma w ogóle lekarzy, psychiatrów. Ilość listów, które ja dostaję, wiesz, próśb o pomoc dla dzieci, które chorują psychicznie, dla tych, które chcą popełnić samobójstwo, myślą o samobójstwie. Także w wyniku hejtu związanego z tym, że no wiesz, są posądzone o inną orientację seksualną. Wiesz, to jest straszne.
Ja wiem, Agata, ale powiem ci, że coś, co budzi może przez to też, że jestem radną i jakoś ten temat też istnieje, że kiedy rzeczywiście mówi się właśnie o młodych ludziach chociażby i mówi się no właśnie chociażby też z tego powodu, że mają taką orientację, czy nie są pewni swojej orientacji. I jakby pokazuje się, że to są osoby, które jakby w pierwszej kolejności należy pomóc, a tak naprawdę ci młodzi ludzie chorują z tego powodu. Mogą to być rzeczy genetyczne, mogą to być rzeczy związane z tym, że są nieakceptowane, bo są, nie wiem,
ale mówisz
grube.
O chorobach psychicznych.
Mówię o chorobach psychicznych, depresjach i tak dalej, że, tak. Że nie tylko, bo jakby rzeczywiście zawsze się jakoś pokazuje te osoby LGBT, nie, wiesz, a to jest tak dużo,
nie,
czy alkoholizm ludzi. W domu,
słuchaj,
rodziców, przemoc.
Tak, no. To znaczy, przede wszystkim słuchaj dzieci, które też o tym zrobiłam, jeden z odcinków Bez Tabu, ale w formie reportażu, o uzależnieniach od gier komputerowych no. i uzależnieniach od sieci no. i tego, co nam ma do zaoferowania nasz system zdrowia dla małych dzieci, które nie są w stanie przestać korzystać z telefonów, z gier komputerowych i z bycia w sieci. Są takie ośrodki, ale ich jest tak mało, że wiesz, wylądowałam w jednym z nich z kamerą mm. i ten dyrektor mi tłumaczył, że musiał ten ośrodek, który był dla dorosłych, przystosować w jakiejś części również dla młodzieży. Ponieważ rodzice błagali o to, żeby przyjąć tam dzieci na ten odwyk, na tę terapię mm-hmm. Związaną z uzależnieniem. Bo wiesz, to nie jest tak, że jest tylko jedna forma uzależnienia no. od alkoholu albo od narkotyków. Jest tysiąc wariantów uzależnień. Mm-hmm. I dlatego te dzieci pozostawione same sobie nie mają najmniejszych szans, żeby sobie poradzić bez pomocy. A nie ma też wykwalifikowanych ludzi, którzy mogliby im pomagać. Bo to nie chodzi tylko o psychiatrów, chodzi też o terapeutów.
Oczywiście.
Chodzi też o ludzi, którzy na przykład będą w stanie wspierać te dzieci z powodu, nie wiem, permanentnej, przewlekłej przemocy w domu, przewlekłej biedy, przewlekłego ubóstwa, która w tej chwili, z czym w tej chwili się, wiesz,
coraz bardziej
masa polskich rodzin zmaga. I zwłaszcza COVID pokazał, że wiesz, dzieci zostały pozostawione same sobie. I z całym szacunkiem, ale to też chcę tutaj jasno i wyraźnie powiedzieć, nie wiem z jakich powodów i dlaczego gdzieś ktoś stwierdził i to poszło w świat, że jestem przeciwniczką 500+, nic bardziej bzdurnego, ale to jest, wiesz, takie, wiesz, no, fabryka kurzu w podwórzu i jedno ciągnie drugie, już nie pamiętamy,
ja
co
wiem,
kto powiedział.
Dlaczego, bo ty jakoś skrytykowałaś chyba wakacje nad morzem i że...
Już nie wracajmy do tego. Okay. Ja nie skrytykowałam wakacji nad morzem, tylko napisałam, że jest brudno i hałas, ale chyba jest, nie? Bo chyba jest. Nie zdążyli z pomocą tam z parawanami.
Nie. Tak?
No nie znasz głośnej sprawy, że facet zmarł dlatego, że człowiek zmarł dlatego, że nieśli pomoc, której nie donieśli, ponieważ nie mogli się przedrzeć przez parawany.
Przez parawany, tak.
No wiesz, możesz sprowokować hejt na wszystko, na co chcesz. Ja już to wiem, ale to nie jest mój problem. Ja wiem, co ja mówię, ja biorę za to odpowiedzialność. Ja jestem ostatnią osobą, która rzuci w kogoś kamieniem i to, ile ja 500 razy plus wydałam na innych, to ja to wiem. Tylko ja o tym nie piszę. Bo to, już abstrahując od tego, że spotkałby mnie jeszcze większy hejt, to po prostu to jest niepotrzebne. I ja zawsze mówię, no słuchaj, a ty co tak na mnie wieszasz te psy? Powiedz, wychowałeś dwie dziewczynki z domu dziecka, czy nie? To jest parę razy 500 plus okolice. Nieważne. To nie jest istotne. Ja to robię, bo ja tak uważam, bo mogłam, bo chciałam. Sprawiło mi to wielką satysfakcję życiową. I 500 plus niestety nie rozwiąże problemu tego, że jeżeli dziecko jest chore, to za te 500 zł mama je wyleczy. To nie jest, to jej nie wystarczy. I po prostu wiem o tym, że to jest straszliwa plama wstydu na honorze naszego systemu, że nie potrafi pomóc chorym psychicznie dzieciom. Że o wszystko, o każdą złotówkę trzeba prosić zwykłych ludzi, błagać o pomoc, robić zrzutki i prosić, żeby dali pieniądze, bo potrzebny jest Basi, Kasi, Zosi, wózek, Wojtkowi leczenie, temu tam. I możesz, i za każdym razem orkiestra zbiera bardzo dużo pieniędzy i coraz więcej. I im bardziej mówią, że to jest podejrzana sprawa, tym bardziej Polacy płacą, bo Polacy mają intuicję i wiedzą, komu mogą ufać. Fundacje Błaszczyk pomagają, Fundacji Anny Dymnej pomagają i są na szczęście miejsca, w których o jakąś pomoc można przyjść i prosić. Wierzą Fundacji TVN, wierzą Fundacji Polsat, wierzą tym fundacjom, wierzą Caritasowi w niektórych miejscach, ale dlaczego i jak długo zwykli ludzie ze swojej pensji mają cały czas oddawać coś, żeby pomagać innym? Po to, żeby dzieciom pomóc, bo system zawodzi. Ja o to jestem wściekła. I to mnie dobija. I jednocześnie wiem, że ja z wiatrakami nie będę walczyć, bo więcej zdziałam, prosząc o pomoc, kontaktując się z ludźmi, którzy się znają na udzielaniu tej pomocy, na organizowaniu tej pomocy, czyli, nie wiem, chociażby Janka Ochojska, Jurek Owsiak, Ewa Błaszczyk. Są osoby, które wiedzą, jak to się robi, zęby na tym zjadły. Działajmy z nimi, pomagajmy i wtedy choć może jakiś odprysk tego trafi gdzieś. Ale są oczywiście sytuacje, w których trzeba natychmiast ratować czyjeś życie, wszystkie ręce na pokład i to się udaje. Fenomenem jest tutaj portal Się Pomaga i te akcje, które organizują, jak również poprzez Się Pomaga różne działania właśnie zmasowane, że tak powiem, kolegów, znajomych, artystów, hej, pomóżmy, tu Zosi, tu Kasi, tu Wojtkowi, tu temu. No po prostu ludzie chcą pomagać. Ludzie chcą pomagać. Ja jestem, wiesz, też taka szczęśliwa, że w ciągu półtora dnia udało mi się zebrać bardzo dużo pieniędzy. Właściwie nawet przekroczyło to moje wyobrażenia, bo to jest 1,5 miliona złotych. Ale usiadłam okrakiem na telefonie i po prostu kciuk mi zesztywniał, słuchaj. Ponieważ cały czas nagłaśniałam zbiórkę dla takiej Ani, która jest chora na mukowiscydozę, która urodziła dziecko w szpitalu, w którym ja akurat tak się złożyło, leczę się. I ci lekarze, których znam, poprosili tę Anię, żeby wzięła ślub, bo ona mówiła, ale jak wyjdę ze szpitala, to tam się tam pobiorę i tak dalej. Mam męża i dziecko. Przyspieszyli ten ślub, bo oni wiedzieli, że jej cyka zegar. Ochrzcili na miejscu, ksiądz, za jednym zamachem dał ślub, ochrzcił, wszystko zorganizowano, ciuchy, wszystko, ta Anusia tam siedziała. No i ci lekarze wpłacili pierwsze pieniądze na tę zbiórkę, mówiąc, że jest lek. I ta pani doktor do mnie zadzwoniła, wszystko możecie sobie obejrzeć u mnie na Instagramie, jak tam dobrze przejdziecie przez to. To są wstrząsające opowieści tej pani doktor. I ta pani doktor Jasia Miłkowska mówi, wiesz, gdybyś to wrzuciła, to by było coś niesamowitego, może się uda, bo jak my to dobrze nagłośnimy, to jest szansa na refundację tego leku. No i słuchaj, ja tak się zawzięłam z poczucia, wiesz, rozpaczy, beznadziei, no bo tak, słuchaj, no Ania jest biedna jak mysz kościelna, nie ma na to pieniędzy. Tutaj jest lek, tu leży. Wypijesz tę wodę w dawkach przeznaczonych przez lekarzy i skończy się choroba. Żyjesz, masz synka. No Monika, i teraz tak, nie możesz tego dostać, bo nie masz tych pieniędzy. Ja sobie, jak sobie to wyobraziłam, to po prostu zapaliły mi się wszystkie lampy w głowie, słuchaj. Łuna zabłysła tam nad moim domem i pomyślałam sobie, że po prostu muszę to zrobić. I zebrałyśmy te pieniądze z udziałem wszystkich tych ludzi, którzy wpłacali. To było niesamowite, bo byli ludzie, którzy wpłacali po 5 zł, po 10. No ja sama nie jestem wielką orkiestrą. Ja jestem jakimś małym Kaziem, jakimś małym trybikiem, który coś maleńkiego może zrobić. A tu taka wielka rzecz. I udało się zebrać te pieniądze. Wszyscy o tym pisali, wszyscy o tym trąbili, bo ja do wszystkich kolegów połknęłam, słuchaj, przełknęłam, co miałam przełknąć i zadzwoniłam do TVP, do moich dawnych kolegów. Zadzwoniłam, słuchaj, do Polsatu, zadzwoniłam do TVN-u. We wszystkich były. Rozumiesz? I to się wydarzyło. I siła tego wszystkiego sprawiła, że w ciągu doby się zebrały te pieniądze. Oni kupili ten lek. Ania fantastycznie przestała kasłać, wiesz, wszystko się toczy. Wyszła ze szpitala, przysyłała mi zdjęcia tego małego. No i dalej trzeba było trąbić do pana ministra, żeby... że inni czekają.
Ten lek,
no i słuchaj,
fundować,
i wiesz, 2 miesiące później dostałam właśnie list z informacją, że jest refundacja. Także wiesz, no... coś fajnego się wydarzyło. Także mówię o tym państwu także też dlatego, że jak odpalamy codziennie media...
to głównie złe rzeczy się pokazują.
Ja czuję tak strasznie dużo złych informacji, że mam potrzebę powiedzenia, że też w tym strasznym świecie zdarzają się piękne rzeczy. I ja się tego trzymam. Czyli jestem jakby staram się być po dobrej stronie życia.
I zachowujesz pogodę taką? Zawsze?
Znaczy wiesz...
Zawsze. To
miałam taką potajemną, ale mi donieśli ksywkę w Polsacie. PZU. O, idzie PZU. Słuchajcie, PZU tamto, zaraz tu. Jak myślisz, co oznaczał ten skrót? Pierdolnięta. Zawsze uśmiechnięta. I oni myśleli, że mnie tym obrażą. Ja kiedyś na zebraniu, bo ja byłam tam ważną panią, byłam szefową zespołu nowych projektów, mówię, słuchajcie, PZU dzisiaj PZU chce tutaj to i to. I oni tak, wiesz, kto wydał? Kto, wiesz, to przypucował? A ja mówię, słuchajcie, chciałam wam w ogóle za to bardzo podziękować, bo ja uważam, że to jest w punkt. Tak, bo ja uważam, że z tego, co na P, można przenosić góry. Z tego, że na Z, czyli zawsze, oznacza, że cały czas mam siłę.
No.
A... uśmiechnięta, to nic lepszego nie może się zdarzyć. Także szacun, dziękuję, że tak kreatywnie podeszliście do mojej osoby. No i słuchaj, balon został przekłuty, bo wiesz, myśleli, że mnie obrażą.
Super. Agata, bardzo z całego serca ci dziękuję.
Koniec jest?
No koniec jest.
Nie pytasz mnie o choroby, czy umarłam,
ale
że to...
nie, no jak już jesteś
ja
tak cudownie od tak. PZU powiedziałeś, to już...
Może mnie zrobią, słuchaj, doradcą na przykład wizerunku dla PZU. Bardzo chciałabym.
Ja mogę chyba państwu wszystkim życzyć też, żeby
byli PZU.
PZU.
I żeby PZU też wypłacało.
O, to wszyscy będziemy wtedy...
Ja zawsze państwu wypłacę uśmiechem i dobrym stosunkiem do życia i do ludzi, bo uważam, że tylko to nas niesie, tylko to ma sens mimo chorób, mimo bólu, mimo przeciwieństw losu i mimo upływającego czasu. Trzeba się z tym wszystkim jakoś godzić, walczyć, nie dawać i robić swoje.
I robić swoje. I zaczęliśmy młynarskim, kończymy młynarskim, ale fantastycznie.
Dziękuję
bardzo,
ci bardzo,
bardzo, bardzo dziękuję. I dziękuję również państwu. Jak zwykle czekam na wasze komentarze.
O matko, nie. Wyłącz.
I do zobaczenia.